Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o niebezpieczeństwie, o uzależnieniu od środków nasennych wraz z częstymi zaburzeniami snu, jakie stanowią obecnie bardzo poważny problem, i to nie tylko medyczny, ale społeczny. W jednym z poprzednich programów, jakie przed laty poświęciłam, omawiając nie tylko sen fizjologiczny, ale różnorakie powody bezsenności, przytoczyłam wtedy słowa jednego z ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, który nazwał bezsenność chorobą cywilizacyjną, stwierdzając, że osoby cierpiące na zaburzenia snu na tle zachwiania równowagi wewnętrznej są niedostatecznie przystosowani do środowiska rodzinnego i zawodowego, a bezsenność u nich jest skutkiem głębokiej frustracji. Oczywiście jest to prawdą, chociaż obecnie powodów bezsenności jest znacznie więcej. Ofiarami bezsenności rzeczywiście są często ludzie znerwicowani. Jak wiadomo z obserwacji piśmiennictwa, zaburzenia snu występują u połowy dorosłych ludzi, a obecnie dotykają niestety już dzieci i młodzież, u których obserwowane są kłopoty z zasypianiem albo zakłócony rytm dobowy, co powoduje nadal, jest przyczyną badań tych zaburzeń. Także skutków, jakie powstają wskutek bezsenności. Bezsenność okresowa dotyczy, jak piśmiennictwo podaje, 30% populacji. Zaburzeń snu nie wolno lekceważyć. Należy je leczyć, najlepiej oczywiście metodami naturalnymi, choć najszybciej oczywiście pomaga farmakoterapia, obarczona niestety różnego rodzaju powikłaniami. Zdrowy i zrównoważony wewnętrznie człowiek zwykle nie ma kłopotów ze snem, chociaż krótkotrwałe zaburzenia snu występują u większości, właściwie u wszystkich osób, zwłaszcza ze stresem i takim szybkim współczesnym stylem życia. Badania wykazały, że ludzie bardzo aktywni, jednak mało reaktywni, czyli tacy, którzy ignorują stresowe sytuacje mogące zakłócać równowagę wewnętrzną, charakteryzują się snem, w którym faza snu paradoksalnego nie odgrywa większej roli w odróżnieniu do osób wrażliwych, bardzo reaktywnych, u których istnieje zapotrzebowanie na fazę snu paradoksalnego, w którym występują rozbudowane marzenia senne i który uważany jest za taki regeneracyjny dla mózgu i psychiki. Chociaż nadal sen jest niezmiernie złożonym procesem i stanowi ciągle tajemnicę, jest tajemniczą częścią naszego życia. Wiadomo, że u ludzi zdrowych, śpiących naturalnym snem, bez środków nasennych, występuje zasypianie, sen płytki, dalej głęboki oraz sen określany jako paradoksalny, czyli REM, w którym, jak powiedziałam, występują marzenia senne. Sen płytki, głęboki i bardzo głęboki albo paradoksalny razem trwają 90 minut i powtarzają się te cykle kilkakrotnie w ciągu doby. Marzenia senne wobec obecnych poglądów mają stanowić mechanizm regulacyjny i u człowieka pozbawionego dłuższy czas marzeń sennych wykazano, prowadziło to do zmian chorobowych poprzedzonych zaburzeniami osobowości. Zaburzenia powstałe po długotrwałej bezsenności są spowodowane przede wszystkim brakiem snu paradoksalnego, który ma pełnić rolę adaptacyjną, stanowiąc jeden z mechanizmów obronnych. W czasie snu niektóre układy wykazują znacznie większą aktywność niż w ciągu dnia i szczyt wydzielania na przykład hormonów, zwłaszcza regulujących procesy dojrzewania i regeneracji, zachodzi w godzinach nocnych właśnie w czasie snu. Podczas snu występują zmiany ciśnienia tętniczego, szybciej bije serce, zwalnia się albo przyspiesza oddech. Także osłabione są, wolniej przebiegają procesy trawienne. Dzięki nowym technikom EEG i nowym wspaniałym metodom diagnostycznym już dzisiaj wiele więcej wiadomo o zaangażowaniu w sen różnego rodzaju neuroprzekaźników, jak serotonina, histamina, acetylocholina, kwas gamma-aminobenzoesowy czy hipokretyna. Jedna z hipotez dotyczących roli snu stwierdza, że w czasie snu zachodzą złożone procesy przetwarzania informacji i zapamiętywania i nawet niewielki niedobór snu ma znaczenie i może wpływać na procesy poznawcze i zachowanie. Bezsenność wywiera wpływ na stan zdrowia i samopoczucia, na wydajność pracy i ogólnie na jakość życia, a powikłaniem zaburzeń snu są zmęczenie, zaburzenia funkcjonowania w ciągu dnia, wahania nastroju, zaburzenia pamięci, drażliwość, senność, czego skutkiem są wypadki i różnorodne choroby, czyli ogólnie bezsenność wpływa na nasze zdrowie psychofizyczne. Bezsenność występuje także w wielu chorobach, nie tylko układu krążenia, ale neurologicznych, układu oddechowego, w otępieniu i zwłaszcza w nadużywaniu różnych leków. Szczególnie może występować po beta-blokerach, które są stosowane w chorobie układu krążenia, po sterydach, po środkach alergicznych, przeciwdepresyjnych i wielu innych zaburzeniach. Także powodem bezsenności są bóle różnego rodzaju, tym oczywiście choroba nowotworowa czy fibromialgia. Wszystkich nie w sposób wymienić chorób w tym programie. W każdym przypadku przewlekłej bezsenności czy zaburzeniach snu konieczne jest leczenie, które, jak wspomniałam, jest obarczone niestety różnego rodzaju powikłaniami, jeśli chodzi o farmakologiczne leczenie, w tym uzależnienie. Leczenie zaburzeń snu jednak poprawia jakość życia, chroni przed rozwojem wielu chorób psychosomatycznych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia sen niestety współczesnych osób jest coraz krótszy i pojawia się wiele nieprawidłowości, w tym zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na przykład hałas jest takim czynnikiem, który powoduje zaburzenia snu. Ryzyko zaburzeń snu wzrasta z wiekiem. Czasami bezsenność jest związana, zwłaszcza w starszym wieku, z drzemkami w ciągu dnia. Mimo że długość snu mieści się w granicach normy, osoby, które drzemią, potem nie śpią w nocy i mają wrażenie, że cierpią na zaburzenia snu. Niemożność zaśnięcia jest także prowadzi do nadużywania środków nasennych, co z kolei prowadzi do uzależnienia, zwłaszcza konsekwencjami uzależnienia są benzodiazepiny, które są szczególnie uzależnienie od tych środków jest niebezpieczne u ludzi starszych, u których dochodzi do kumulacji środków nasennych w organizmie. Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie to stan potrzeby albo stan polegania na czymś lub na kimś dla wsparcia w celu funkcjonowania czy nawet przeżycia. Wymieniane są przynajmniej 3 cechy występujące przez rok, do których należy silne pragnienie lub nawet przymus przyjmowania danej substancji, trudności w kontroli zachowań związanych z przyjmowaniem tej substancji, występowanie fizjologicznych objawów odstawienia po przerwaniu albo zmniejszeniu przyjmowania środków z oznakami tolerancji, a także wymieniane jest na przykład zaniedbywanie innych zainteresowań lub alternatywnych źródeł przyjemności i przyjmowanie substancji uzależniającej mimo istnienia jasnych dowodów szkodliwości następstw. Istnieje w uzależnieniu przymus stosowania danej substancji, gdy nie jest ona dostępna. Uzależnienie jest określane także jako proces będący wynikiem adaptacji ośrodkowego układu nerwowego do danej substancji psychoaktywnej, której nagłe odstawienie wywołuje wystąpienie zespołu abstynencyjnego czy odstawienia do grupy. Może występować wtedy zarówno zależność fizyczna, jak i psychiczna. Zależność fizyczna jest związana z tolerancją, czyli dla uzyskania danego efektu konieczne jest przyjmowanie coraz większej dawki danego środka. Wśród preparatów nasennych, szczególnie przyjmowanie benzodiazepin prowadzi do uzależnienia fizycznego, w którym mechanizm jest związany ze zmianami właściwości specyficznych receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym, także różnych zmian metabolicznych. Najsilniejszą zależność powodują benzodiazepiny o małej sile działania i długim okresie półtrwania z dłuższym okresem przemiany leków, jak mówiłam, u ludzi starszych, co pociąga za sobą kumulację leku i różne powikłania. W przypadku odstawienia silnie działających benzodiazepin występuje także zjawisko odbicia, które polega na tym, że nasilają się objawy przed leczeniem. Są większe niż przed leczeniem. Zespół odstawienny stanowi grupę objawów obserwowanych po zmniejszeniu albo odstawieniu. Najczęściej występuje drugiego, trzeciego dnia. Nasila się po 10 dniach, do których należą takie objawy jak nadwrażliwość na bodźce słuchowe, na światło, objawy takie jak kołysanie ciała czy grypopodobne. Dawniej przy stosowaniu barbituranów zespół abstynencyjny po barbituranach przypominał zespół poalkoholowy z różnego rodzaju zaburzeniami, nadmierną potliwością. I pacjenci uzależnieni charakteryzują się pewnymi wzorcami zachowania. Wymieniane są takie jak poszukiwanie leków, chodzenie do różnych lekarzy, zwłaszcza gdy znający sytuację lekarz nie chce przepisywać preparatów nasennych, wtedy pacjenci poszukują leków, stosują różnego rodzaju manipulacje i wywierają nacisk. Okłamują lekarza, stosując różne te manipulacje, jak mówiłam, w celu uzyskania środka nasennego, błagają o lek. Problem został nieco rozwiązany przez wprowadzenie nowej grupy środków nasennych, do których należy szczególnie leki takie jak eszopiklon czy zolpidem, nazwane tak zwanymi zetkami, jednak posiadające okazały się te leki także mają liczne działania uboczne z występowaniem tolerancji, a nawet uzależnienia. Poza opisywanymi objawami występują inne, nie mniej szkodliwe dla ośrodkowego układu nerwowego. Są opisywane uszkodzenie komórek nerwowych, synaps, połączeń z komórkami, uszkodzenia neuronów. Za chwilę opowiem o innych powikłaniach i metodach leczenia niefarmakologicznego. Mimo wielu badań do tej pory nie znaleziono idealnego środka poprawiającego sen, a zasypianie, które mógłby posłużyć do leczenia bezsenności. Preparaty nasenne, szczególnie jak mówiłam, barbiturany, a potem benzodiazepiny, wpływają na ośrodki w mózgu, które zajmują się snem i czuwaniem, powodując obok uzależnienia także spłycenie, skrócenie fazy snu paradoksalnego, właśnie tej fazy z marzeniami sennymi, i wydają się być szkodliwe dla zarówno zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Szczególnie osobom starszym te powikłania grożą. Stąd lepiej rozpoczynać leczenie zaburzeń snu, które występują niestety u osób starszych. A dlaczego, to powiem w następnych programach. Należy unikać drzemek w ciągu dnia. Popołudniowe drzemki powodują rozrywanie snu i źle wpływają na jakość snu w nocy. Osoby starsze mogą sobie pozwolić na, ale bardzo krótką drzemkę. Nie należy spożywać pod koniec dnia takich napojów jak kawa, herbata, to wiadomo, wszystkich tych, które zawierają kofeinę albo tytoń. Należy unikać tytoniu, obfitych kolacji przed godziną 17, chociaż przed samym snem wskazana jest szklanka mleka, banan albo inne węglowodanowe przekąski, które wpływają na poprawę wytwarzania serotoniny i innych neuroprzekaźników i w ten sposób poprawiają sen. Do takich należy też czekolada czy kakao. Należy unikać dużej ilości tłuszczu, alkoholu, aktywności fizycznej bezpośrednio, intensywnego wysiłku fizycznego do 3 godzin przed snem. Wzmożona aktywność fizyczna podnosi temperaturę ciała, to zwiększa metabolizm i zmniejsza senność. Wysiłek intelektualny również powoduje pobudzenie psychiczne, także podniesienie temperatury organizmu opóźnia zaśnięcie. Dlatego wskazane są letnie kąpiele. Wskazane jest w piśmiennictwie ograniczenie oglądania telewizji, czytania, jedzenia, dyskutowania. Należy być aktywnym w ciągu dnia, natomiast dużo przebywać poza domem, a przed snem tą aktywność ograniczyć. Także światło działa jako regulator snu. Długie przebywanie na świeżym powietrzu ułatwia zasypianie. Ważna jest także relaksacja i odpowiednia temperatura w sypialni. Wskazane jest kłaść się i spać i wstawać o tej samej porze. Też wskazania dotyczą wchodzenia do spać wtedy, kiedy jest senność. Nie kłaść się i nie leżeć w łóżku, gdyż wtedy się emocje nakręcają. Obawa przed bezsennością powoduje, że coraz częściej używa się środków uspokajających, nasennych. Poza wyjątkami należy unikać środków uspokajających, które mogą dawać uzależnienie i długotrwałe stosowanie tychże środków, tak jak mówiłam, bardzo niekorzystnie wpływa nie tylko na sen, ale na następstwem są różnego rodzaju zaburzenia. W związku z tym zalecane jest raczej stosowanie preparatów łagodnie tonizujących o charakterze ziołowym. Myślę, że wszyscy wiedzą, zwłaszcza waleriana, rumianek ma takie uspokajające i nasenne działanie. Melisa, pasiflora, lipa, dziurawiec, miel. Polecany jest również magnez, wapń i potas, które stabilizują środkowy układ nerwowy, zwłaszcza magnez. On zmniejsza wydzielanie neuroprzekaźników, które powstają w czasie stresu i w ten sposób zmniejsza efekt stresu. Także polecane są olejki, zwłaszcza lawendowy, szałwiowy, pomarańczy, w zależności od upodobania. Oczywiście osoby wierzące oddają się Panu Bogu z modlitwą, jakie są priorytetowe nie tylko przed snem i odpoczynkiem. Dzisiaj brakuje mi czasu na więcej, żeby Państwu powiedzieć, jednak przygotuję kilka programów, zwłaszcza, że teraz jest wiele badań dotyczących melatoniny. Jak Państwo wiecie, w aptekach jest prawie połowa półek zapełnionych różnego rodzaju suplementami z melatoniną. Te nowe badania są na tyle ciekawe, że poświęcę temu cały program, ale jako taki, ponieważ w starszym wieku rzeczywiście poziom melatoniny bardzo spada, nawet w ogóle podobno jest ona niewytwarzana, stąd polecane są naturalne źródła melatoniny, która występuje w wiśniach na przykład. Badania wykazały, że picie soku wiśniowego pomaga. Tak samo zawierają polifenole i melatoninę, poza tym pomidory, czerwone winogrona, czerwona papryka. To są wszystko naturalne źródła, które w przypadku bezsenności należy spożywać więcej. Na temat melatoniny, tak jak powiedziałam, i w ogóle powstawania zaburzeń będę Państwu jeszcze mówić, ale dzisiaj na początek, w związku z krótszym programem, chciałam zwrócić uwagę na to, żeby nie nadużywać zwłaszcza środków nasennych, benzodiazepinowych, co dotyczy szczególnie ludzi starszych ze względu na różnego rodzaju powikłania. Jeśli są jakieś pytania, to jeszcze mamy troszkę czasu. Bardzo proszę. Szczęść Boże, słucham.
Szczęść Boże. Ja tutaj właśnie słucham zawsze Panią w sobotę i chciałam się zapytać, bo ja się tutaj taką książkę dostałam ze Stanów Zjednoczonych, doktora Gersona, który właśnie wszystkie choroby, raki, czy raki, wątrobę, nerki, wszystko leczy jarzynowe zupy na 40 dni. 13 szklanek soku, marchewko, jabłko, może być jeszcze jakiś inny owoc. 13, co godzina szklanka soku, 13 szklanek soku i wlewki kawy do odbytnicy przez 40 dni. Wszystkie choroby mijają.
Tak. Proszę Pani, i znam tą książkę, ja już zresztą kiedyś poświęciłam program na temat tejże terapii Pana Gersona. Jest wiele różnego rodzaju terapii, których wykorzystywane są rzeczywiście naturalne, przede wszystkim warzywa i owoce. Taka jest przecież także dieta Pani Dąbrowskiej, która organizuje całe wczasy z dietą i dochodzi do oczyszczenia organizmu. Jeśli pan doktor Gerson miał takie wyniki, no to tylko chwała panu. Takie podobne są inne diety z użyciem na przykład oleju w lnianego. Także tych terapii jest więcej. To wszystko jest oparte na oczyszczeniu organizmu i dostarczeniu odpowiedniej ilości mikroelementów, witamin, które są potrzebne. I bardzo często choroby przewlekłe i różnego rodzaju nowotwory powstają na tle niedoborów. Ja ostatnio mówiłam o takich suplementach też takiego amerykańskiego lekarza, który wprowadził te suplementy. No trudno mi jest wypowiadać się na ten temat ze względu na to, że sama nie mam doświadczenia. Niemniej jednak ma to podłoże udokumentowane, że wiele chorób powstaje na tle niedoborów, zwłaszcza współczesnego jedzenia, które jest przetworzone, wysoko przetworzone i są w nich straty różnego rodzaju składników. To tyle, może pani odpowiem. Ja mogę powtórzyć ten program, jeśli potrzeba, i podam państwu kilka takich diet, które no, są preferowane w celu oczyszczenia i uzupełnienia niedoborów. Drugi telefon, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marta z Podkarpacia.
Tak.
Pani doktor, mam problem, właśnie używam jako leku nasennego klonazepamu. No. To są te benzodwuazepiny.
Tak.
I one są bardzo, wiem, że jestem uzależniona latem jeszcze, kiedy jest więcej wysiłku, pracy i jestem bardziej zmęczona, to jest mniej więcej miligram na noc. A zimą, kiedy nie mam tyle zajęcia, jestem bardziej odciążona, wystarczy mi 0,625 mg. Proszę mi powiedzieć, czy to jest dużo i jak od tego się uwolnić?
Kochana, to jest naprawdę... Ja dlatego robię ten program i wrócę do zaburzeń snu, dlatego że, proszę pani, uwolnienie od benzodiazepin to jest raz pierwsze, to jest stopniowe wychodzenie z tych leków, bo to już pani dużo bierze, naprawdę, to jest duża dawka. I zaburzenia dotyczą, tak jak mówiłam w programie, nie tylko poszczególnych faz snu, ale również metaboliczne powstają zaburzenia. I ja, no moja rada, ja dobrze byłoby pójść do specjalisty w tej dziedzinie, natomiast no, istnieje taka możliwość wycofywania się powolnego, zastępowania benzodiazepin środkami naturalnymi, o których dzisiaj mówiłam i o których jeszcze państwu dużo więcej powiem, łącznie z tą modą na melatoninę. I no, jeśli pani ma taki okres czasu, że może pani nie spać, to po prostu nie przespać jednej nocy, nie przespać drugiej. Pani wejdzie powoli w ten normalny rytm. To bardzo obciąża. To jest możliwe u ludzi, którzy no nie są aktywni i nie pracują zawodowo, ale istnieje naprawdę duże niebezpieczeństwo, dlatego że wyjście po długiej okresie czasu z benzodiazepin, zresztą ze wszystkich teraz, nawet tych nowych, które miały tylko być nasenne, okazały się także uzależniające, jest bardzo trudne. Ale radzę stosować, jest dużo preparatów ziołowych i radzę powoli wycofywać się z tych środków i spróbować w ogóle przestać brać, bo jest to duże obciążenie dla nie tylko mózgu, bo te leki uszkadzają komórki nerwowe. Ja będę na ten temat mówiła.
Bóg zapłać. Dziękuję. Proszę serdecznie. Szczęść
Boże. Jeszcze jest jakiś tam, nie ma... Będzie zaraz msza święta, także dziękuję bardzo państwu za uwagę i w następnych programach będę poruszać te tematy. Z Panem Bogiem.